Dzisiaj mamy, tak jak zapowiadałem, spotkanie świadectw. Dzisiaj jest czas dla Was, ale chciałbym w związku też z tym, co mówiłem dzieciom, kilka słów powiedzieć na ten temat takiego wprowadzenia. Przy czym nie traktujcie tego, że to wprowadzenie ogranicza nasze świadectwo tylko do tego tematu. Nie. To jest takie właśnie, żeby też trochę się uspokoić przed Bogiem, żeby pomyśleć o różnych rzeczach, a Bóg da Wam skojarzenia do serc takie, że będziecie mogli się podzielić czymś ku zbudowaniu nawet w temacie pokrewnym lub nawet innym zupełnie. Zbliża się ten data 24 marca i w tym dniu, w niedzielę po południu, zamiast do południa, jak to zawsze, spotkamy się wieczorem na wieczerzy, na wspominaniu ostatniej wieczerzy, na wspominaniu śmierci Pana Jezusa, Jego zmartwychwstania również. Umówiliśmy się w tym roku na 24 marca i chcę powiedzieć, że kiedy Izraelici obchodzili Paschę, a to było coś zanim jeszcze Pan Jezus ustanowił Wieczerzę Pańską, to mieli pewien obowiązek, musieli wysprzątać swój dom. Wiecie, no w zakamarkach są różne tam śmieci czasami i co pewien czas ludzie to wymiatają, sprzątają, ale Izrael miał obowiązek znaleźć w domu każdy kawałek kwasu, jakikolwiek kwas by był, coś, co może się zakwasić. Miało być to usunięcie te z domu i spalone. Nie miało być prawa być żadnego kwasu. I oni to robili bardzo skrupulatnie, z lampą. Dzieci w to też były zaangażowane. Natomiast apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, tak studiowaliśmy już w zeszłym roku, mówi, że nasze święto powinno być obchodzone nie w kwasie złości ani i goryczy, ale w prześnikach szczerości i prawdy. Więc ten kwas symbolizował naszą złość, naszą gorycz i mówi się często o tym, żeby w okresie przed wieczerzą w szczególny sposób sprawdzić swoje serce, czy jakiś grzech się tam nie kryje. Ale popatrzcie sobie, kwas złości i goryczy. On mówi o czymś jeszcze głębszym. O tym, że w naszym sercu może być jakaś gorycz albo złość. Wobec kogo? Wobec bliźnich naszych. Wobec ludzi, którzy uczynili nam zło, albo wobec ludzi, którym wydawało się nam, że uczynili nam zło. Ta gorycz jest i ona przeszkadza. Ona przeszkadza, żebyśmy byli prześnikami, czyli czystym tym ciastem przed Bogiem. Bez kwasu, bez żadnej goryczy. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, Skazania na górze. 5 rozdział, wiersz 23. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Czy Bóg nakazał przychodzić do świątyni składać dary? Tak. A tu czytamy, że są sytuacje, kiedy on tego nie chce. Że jest pewna kolejność działania. Czyli przychodząc do Boga, składając mu jakiś dar, czy nawet dziękczynienie, czy nawet uwielbienie, pierwszą sprawą jest to, żeby nasze serce było czyste. Żeby nie było kwasu, złości, ani goryczy. To samo mówi nasz Pan w modlitwie, jako odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. My nie możemy stanąć przed Bogiem, jeśli Bóg nam win nie przebaczy, bo Bóg z ludźmi, którzy są w stanie grzechu, nie chce rozmawiać. Izajasz 59 bodajże rozdział mówi, że Bóg nie słyszy, bo wasze grzechy są przeszkodą między wami a Bogiem. Dlatego Bóg musi nam najpierw odpuścić, a żeby odpuścić, my musimy odpuścić innym. I to odpuszczenie jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, którą w życiu musimy uczynić, bo czynimy to wobec osób, które albo są naszymi nieprzyjaciółmi, albo wydaje nam się, że są nieprzyjaciółmi. Ale odpuszczenie, przebaczenie nie jest tym uczuciem, że nagle już w takim razie mamy serce, żebyśmy przytulili człowieka i ukochali go i spędzali z nim czas. Nie o to chodzi. To jest decyzja. To jest decyzja, że ja ze swojej strony zostawiam sprawę całkowicie Bogu. Bo Bóg jest moim sędzią, On tę sprawę załatwi i On to załatwi sprawiedliwie. Każdemu odda według jego uczynków. Więc ja się Jemu nie będę wtrącał, bo ja mam do Niego pełne zaufanie, do Jego mądrości, do Jego sprawiedliwości, do Jego mocy. Mamy taki tekst w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, wiersz 14. To jest prawdopodobnie ostatni list Pawła przed jego śmiercią męczeńską. I w tym liście mówi tak: Aleksander, kotlarz, wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego. Rezygnacja ze swojego działania przeciwko niemu, oddanie sprawy Bogu. I tutaj widzimy, że grzech w naszych stosunkach międzyludzkich ma dwa wymiary. Jeden wymiar to jest ten międzyludzki, że coś się dzieje złego między mną a innymi osobami, w tą czy w drugą stronę. Ale drugi wymiar jest wymiarem pionowym w stosunku do Boga. I to, co my możemy zrobić, to my możemy te wszystkie przeszkody na poziomej płaszczyźnie zlikwidować. Natomiast pozostają jeszcze te pionowe i to uczyni Bóg. To uczyni Bóg w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. To nie jest wcale łatwe, dlatego że, no wiecie jak to jest, każdy z nas tego doświadcza. Jeżeli ktoś nas krzywdzi, ciężko to odpuścić, trudno. I serce jest oburzone na niesprawiedliwość, na to, że nic tu się nie dzieje i byśmy nawet chcieli wołać, tak jak napisane jest, że dusze pod ołtarzem wołają, kiedyż Panie pomścisz krew naszą, tak? Bo poczucie sprawiedliwości, które mamy, ono mamy od Boga i ono jest słuszne, że domagamy się pewnych rzeczy, ale nasz umysł, nasza ocena nie jest doskonała i dlatego musimy to pozostawić Bogu. A jak Bóg na to patrzy? Psalm 68, wiersz 20. Czasami nam się wydaje, tak jak śpiewaliśmy w pieśni, że wydaje się, że jakby Bóg nie działa. Że nie widzimy tego, że działa. Tego nie widzimy, ale On działa w tle. On wie, co robi. Mało tego, kiedy widzi nasz ból, to On to wszystko przeżywa, bo traktuje nas jako swoje dzieci. Zobaczcie, w 68 psalmie, wiersz 20. Błogosławiony niech będzie Pan, codziennie dźwiga ciężary nasze, Bóg zbawienie nasze. To są dla Niego ciężary, to co w naszym życiu nas spotyka, to nie jest Bogu obojętne. Jeżeli On czeka na pewne rzeczy i nie rozwiązuje pewnych spraw, to nie znaczy, że nie ma mocy ku temu. On jest Bogiem wszechmocnym. To nie znaczy, że nie ma miłości, bo On to dźwiga. To jest ciężko. Dźwigać ciężar to jest coś nieprzyjemnego. Dźwiga te ciężary. Ale jest jeszcze Bogiem mądrym. I On z tego coś wspaniałego wyprowadzi, co będziemy w stanie ocenić, kiedy gra zostanie zrobiona do końca. Tak. W 56 psalmie i w wierszu 9, może od 8 nawet, tam jest też, psalmista mówi o właśnie niesprawiedliwościach, które go spotykają. I jakby oczekuje tej sprawiedliwości, ale sam jej nie wymierza. Mówi tak: czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi. Tyś policzył dni mojej tułaczki. Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? To nie są rzeczy obojętne dla Boga. On to zbiera w swój bukłak. I ten bukłak ciąży. Jest czymś bolesnym dla jego serca. Tak jak bolesnym dla nas jest, jak widzimy, że dziecko nasze cierpi, a pewne cierpienie musi przejść. Weźmy chociaż, kto brał swoje dziecko do dentysty, to chociaż wie, co to znaczy, że serce się kraje, ale wiem, że on musi to przejść, tak? Z pewnych względów. I mamy list do Rzymian, 12 rozdział. List do Rzymian, 12 rozdział. I przeczytamy od 17 wiersza. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Te same słowa, ale właśnie tutaj od apostoła Pawła i tak troszeczkę szerzej napisane. I 14 wiersz jeszcze przeczytajmy tutaj. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Nie do nas należy przeklinanie, do nas należy błogosławienie, nawet wtedy, gdy to są nasi prześladowcy. My nie wiemy, jak Bóg ich prowadzi. Może okaże się, zobaczcie, apostoł Paweł, prześladowca, czy był godzien, żeby go błogosławić? Myślę, że ciężko było to zrobić, ale ci, którzy to czynili, niesamowicie się zdziwili, kiedy on się nawrócił, kiedy całe życie poświęcił Panu, oddał je. Zostawmy to, co należy do Boga, zostawmy Jemu. 62 psalm otwórzmy jeszcze. W psalmie 62 powtarza się taki refren, w drugim wierszu jest na przykład: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Nasza dusza krzyczy często o sprawiedliwość, ale wiemy, że jedynie w Bogu jest uciszenie. To się potem pojawia tam w szóstym wierszu i jeszcze, jeżeli mówimy o tym psalmie 62, to wiersz 13 mówi, od 12 przeczytam. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga. Bóg jest pełen mocy. I że u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. Więc jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, ten psalm mówi. I też w tym samym kontekście. No i teraz, w związku z tym, odpuściliśmy bratu. Nie gniewamy się bratu, albo obcemu, albo nieprzyjacielowi. Otwórzmy tutaj jeszcze na jedno niebezpieczeństwo. Przypowieści 24 rozdział. Przypowieści 24 rozdział, wiersz 17. I temu nieprzyjacielowi, który nam zło popełnił, powinęła się noga. Stało się u niego nieszczęście. Przychodzi do myśl taka, o, Pan Bóg go ukarał. Mogło tak być. Powstaje satysfakcja taka, brzydka satysfakcja, złośliwa satysfakcja. Jak na to Bóg patrzy? Co ta satysfakcja znaczy dla Boga? Ona skaża również serce. Czytam 24 przypowieści od wiersza 17. Nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela, a gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce, aby Pan tego nie widział i nie uznał tego za złe. Tak jak czytaliśmy u Pawła apostoła w Rzymian, że jeżeli twój nieprzyjaciel pragnie, napój go, pomimo wszystkiego złego, co ci zrobił. I w 16 wierszu zobaczcie, co jest, jeżeli sprawiedliwy upada, bo on upada, sprawiedliwy też upada. Ale choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Pan go podtrzyma, tak? Ale z upadku nieprzyjaciół nie cieszmy się. No i taka dobra nowina odnośnie nieprzyjaciół, ona zostanie zrealizowana prędzej czy później. 16 rozdział przypowieści, wiersz 7. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. I ja słyszałem już tutaj na tym miejscu świadectwa, gdzie bracia czy siostry o tym mówili, że tak faktycznie było. Kiedy drogi człowieka podobają się Panu, kiedy się podobają, kiedy nieprzyjaciół nie traktujemy jak z zemstą, tylko zostawiamy sprawę Panu. Kiedy napoimy nieprzyjaciela, kiedy zrobimy tak, jak Słowo Boże mówi. A dlaczego tak mamy robić? Dlatego, że jak mówi list do Efezjan, 6 rozdział, boju naszego nie toczymy z krwią i ciałem, czyli nie toczymy z ludźmi. Dlaczego nas dotykają złe rzeczy? Dlatego, że diabeł ma dostęp do umysłów, często do woli ludzi, naszych nieprzyjaciół, i on chce gnębić nas właśnie poprzez nich, bo Bóg nas chroni przed bezpośrednimi atakami diabelskimi, ale nieraz dopuszcza to, żebyśmy mogli być w ten sposób doświadczani, atakowani do pewnego poziomu, który Bóg wyznaczył, żeby doświadczać naszego serca, żebyśmy zobaczyli, że nie jesteśmy tacy piękni w sercu, jak nam się wydaje, i żebyśmy się uczyli chodzić drogami Bożymi, żebyśmy uczyli się nasze serce kształtować na Boże podobieństwo. Kiedy Piotr przemawiał w Jerozolimie, to było chyba jego drugie kazanie w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich, wtedy jak uzdrowili tego chromego, to pomówi tak do ludzi: wiem, że zabiliście Mesjasza, który, właśnie tego, który wam życie przynosił, ale wiem, że w nieświadomości to uczyniliście. Można powiedzieć, ręce opadam, jak w nieświadomości, przecież knuli tam, to wszystko próbowali tego, ale to knucie owszem było. Ale Bóg widzi to jeszcze więcej, że ta nieświadomość wynikała z tego, że oni mieli złą ocenę sytuacji. Nie tylko jeśli chodzi o Mesjasza, ale również o swoje serca. Oni mieli fałszywe wyobrażenie o swoich sercach. I Piotr wzywa ich do pokuty, do zmiany. Dlatego, że ta nieświadomość ich, Bóg widział, czy to było nieświadome, czy nie. I Bóg w natchnionym słowie powiedział, że to była nieświadomość. Ja nie mówię, że wszystkie rzeczy są nieświadome. Są ludzie, którzy wiążą się z grzechem, ze złem, i Bóg też to wie. Ale czy ja mogę to ocenić? Ciężko ocenić, bardzo trudno. Czasami można, ale to jest bardzo ryzykowne. Także mówię, trzymajmy się słowa. Tak jak mówiliśmy, decyzja o przebaczeniu to jest decyzja, to jest postanowienie. To nie jest to nagle, że nam się wylewa, jesteśmy wylewni do tego człowieka. To jest nasza decyzja. To jest tak jak chodzenie wiarą. Człowiek, który chodzi wiarą, chodzi dlatego, że tak mówi Słowo Boże i on w to wierzy. Chodzenie wiarą jest często trudne, bo uczucia czasami mówią nam coś przeciwnego. To jest tak jak w burzy na morzu. Byli uczniowie w tej łodzi, którą fale zalewały, i uczucia mieli: Panie, ratuj, giniemy. A wiara powinna powiedzieć: wierzymy, Bóg jest z nami, Bóg jest po naszej stronie. Chodzenie wiarą, a nie uczuciami. Jeżeli jest odwrotnie, ludzi to często prowadzi do manowca. Diabeł wtedy potrafi człowiekowi wmówić, że nie jesteś już dzieckiem Bożym. Zobacz, jak ty się czujesz, jaki ty jesteś opuszczony. Zresztą robił to też do naszego Pana, robił to też do Hioba. Przez żonę mówi: weź, złożecz Bogu i umrzyj, jeżeli Bóg tak z tobą postępuje. Wiara to jest decyzja. Przebaczenie to jest decyzja. Uczucia mogą nas nieraz kłamać. Jeśli będziemy chodzili wiarą, to jeszcze tu chciałem jeden tekst przeczytać na zakończenie, to stanie się w naszym życiu to, co mówi Psalm 84. Psalm 84, wiersz 7, chyba od 6. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie. Ja już nie mam siły, ale moją siłą jest Bóg, tak?
Gdy o pielgrzymkach myśli, gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przed wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą.
To jest to, czego doświadczają ludzie chodzący wiarą, chodzący w posłuszeństwie, nie uczuciami. Bóg jest tym, który wygrywa. Tym, który, kiedy zakończy się plan zbawienia, będzie miał wszystkie asy w ręku. Już dzisiaj ma, ale nie pokazuje wszystkich jeszcze z pewnych względów. Bo jego wygrana będzie o wiele wspanialsza, niż nam się to wydaje. I też jeszcze z pamięci psalmista, psalm 31, 15 mówi: w ręku Twoim są czasy moje. I ja może bym chciał inaczej sobie moje życie ułożyć, zorganizować, czy wyznaczyć jakieś etapy Bożego szkolenia, ale to w ręku Bożym są moje czasy. I ja chcę być poddany Panu, chcę być posłuszny, chcę doświadczyć tego zwycięstwa wierności, tego zwycięstwa niespodzianego, tego zwycięstwa takiego, którego człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić, o wiele wspanialszego. To wszystko Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują.